strasznego tronu, więc zapoczątkowane odchodzenie od ustroju republikańskiego. Natomiast w ustawie przyjętej przez Sejm Wielki była szlachta Gołota, czyli szlachta nie mająca majątków ziemskich, została pozbawiona praw politycznych. Nie mogła głosować na sejmikach, a więc tam, gdzie wybierano posłów. Warto o tym przypomnieć, ponieważ co roku z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja słyszymy, że jest to wielkie święto polskiej demokracji. No, że wielkie święto to na pewno, ale czy polskiej demokracji, to już można mieć wątpliwości, skoro właśnie takie w tym kierunku szły te usiłowania. Warto się nad tym dzisiaj zastanowić. Proszę Państwa, te reformy nie zostały wprowadzone w życie. Pierwsza Rzeczpospolita przestała istnieć w 1795 roku po trzecim rozbiorze i miejsce suwerennej formy polskiej państwowości zajęły formy okupacyjne. Taką pierwszą chronologicznie formą okupacyjną było Księstwo Warszawskie, następną było Królestwo Kongresowe i wybiegając nieco w przyszłość, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Dlaczego nazywam te wszystkie formy okupacyjnymi, chociaż one się bardzo od siebie różniły? Różniły się, to prawda, ale miały też jedną cechę wspólną. Mianowicie w każdym z tych trzech przypadków ostateczne decyzje o losach państwa polskiego i o losach narodu polskiego zależały od kogoś innego, od czynnika obcego. W przypadku Księstwa Warszawskiego to był cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte. W przypadku Królestwa Kongresowego to był każdorazowy imperator Wszechrosji, a w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej takie ostateczne decyzje podejmowało Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. A więc w tym, we wszystkich tych trzech przypadkach suwerenność polityczna została narodowi polskiemu odjęta. Naród polski został pozbawiony suwerenności politycznej, ponieważ kto inny podejmował decyzję o jego losach, a nie on sam. I to znaczy, że suwerenność polityczna została narodowi polskiemu zawłaszczona przez kogoś innego. Zawłaszczenie po łacinie to jest okupacja. W związku z tym dlatego nazywam te formy okupacyjnymi. Nie dlatego, żeby komuś dokuczyć, tylko po prostu jest to określenie ścisłe. I proszę Państwa, w 1918 roku odtwarza się kolejna forma państwowości polskiej w postaci Rzeczypospolitej Niepodległej. Czy to była forma suwerenna? No, wskazuje na to choćby już depesza, jaką wysłał naczelnik państwa Józef Piłsudski 16 listopada 1918 roku do państw Ententy, gdzie komunikuje w tej depeszy, informuje, że odrodziło się niepodległe państwo polskie o ustroju republikańskim, oparte na podstawach demokratycznych i informuje, że obce wojska bez zgody rządu polskiego nie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyraża nadzieję, że tak już będzie zawsze. Więc już choćby z tej samej depeszy widać, że druga Rzeczpospolita, która się odtworzyła w 1917 roku, była formą suwerenną polskiej państwowości. Ta forma państwowości polskiej upadła, no nie do końca, przynajmniej na terenie państwa polskiego przestała kontrolować obszar terytorium państwowego polskiego. W 1939 roku na skutek napaści na Polskę Rzeszy Niemieckiej i Związku Radzieckiego i na terenie Polski zostało zainstalowane Generalne Gubernatorstwo. Pomijam je w naszych rozważaniach, dlatego że ono nie było żadną formą państwowości polskiej, nawet okupacyjną. To była kolonia Rzeszy Niemieckiej na obszarze geograficznym Polski. W 1944 roku na obszarze Polski zainstalowana została Polska Rzeczpospolita Ludowa, która, jak już powiedziałem, była okupacyjną formą polskiej państwowości. No i przyjmuje się, że zakończyła ona swoją egzystencję 4 czerwca 1989 roku. Państwo może pamiętacie, pani Joanna Szczepkowska, wybitna polska aktorka, powiedziała nam: mam dla Państwa dobrą wiadomość, dzisiaj upadł komunizm. No więc wszyscy żeśmy się bardzo cieszyli z tego. Trochę na wyrost, bo pani Szczepkowska się pomyliła, komunizm jeszcze wtedy nie upadł, on trochę, no i on tak całkiem do dzisiaj jeszcze nie upadł, no ale w każdym razie przyjmuje się, że PRL zakończyła swoją egzystencję 4 czerwca 1989 roku i tego samego dnia narodziła się III Rzeczpospolita. I teraz spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, a jaką formą państwowości polskiej była, czy jest III Rzeczpospolita? Czy to jest już forma suwerenna państwowości polskiej, czy też jeszcze jest to kolejna forma okupacyjna? To jest bardzo ważne. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, dlatego że w zależności od tego, jak sobie na to pytanie odpowiemy, to odpowiemy automatycznie również na pytanie drugie. Czy budowa IV Rzeczpospolitej ma sens, czy nie ma sens? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy III Rzeczpospolita była suwerenną formą państwowości polskiej, czy też kolejną formą okupacyjną, musimy się cofnąć do roku 1980. Kiedy to znaczna część społeczeństwa polskiego, może nawet większość społeczeństwa polskiego, zbuntowała się przeciwko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I pod naporem tego buntu Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zaczęła się rozpadać, wytwarzając próżnię polityczną. Ale natura nie wnosi próżni politycznej i w miejsce powstałe, tę próżnię powstałą po rozpadzie, czy w wyniku procesów rozpadania się PZPR-u, zaczęły wchodzić tajne służby wojskowe i cywilne. I tajne służby wojskowe i cywilne przygotowują, przeprowadzają i administrują stanem wojennym. I w pełnej zgodzie i harmonii aż do połowy lat 80. W połowie lat 80. dochodzi do konfliktu między służbami cywilnymi i wojskowymi. Umownym początkiem tego konfliktu, tej wojny, jest zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki jesienią 84 roku, a umownym zakończeniem tej wojny jest dymisja generała Mirosława Milewskiego. Może ktoś z Państwa pamięta tego generała, no ministra spraw wewnętrznych, WB chyba od urodzenia, taka postać bardzo charakterystyczna. No i on został zdymisjonowany i ta dymisja świadczyła o tym, że zwycięzcą tego konfliktu zostały służby, tajne służby wojskowe, które ja w skrócie z uwagi na pewne powiązania z wywiadem sowieckim nazywam razwiedką. Razwiedka to po rosyjsku znaczy żywię. Proszę Państwa, razwiedka jest absolutnym hegemonem polskiej sceny politycznej w drugiej połowie lat 80. Absolutnym hegemonem. Dlaczego doszło do tego konfliktu? No, musimy tutaj rozejrzeć się trochę szerzej po świecie. Otóż w 95 roku Michał Gorbaczow, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem w Genewie przyznał, że Związek Radziecki uznaje się za pokonanego w zimnej wojnie i w związku z tym trzeba w Europie po tym wszystkim posprzątać. Posprzątanie oznaczało konieczność ewakuowania Imperium Sowieckiego z obszaru środkowej Europy. Ponieważ, i tu nastręczało to pewien problem specyficzny, dlatego że no, z jednej strony oznaczało to nadzieję wyzwolenia politycznego dla tych narodów zamieszkujących obszar środkowej Europy, ale z drugiej strony trzeba było ten proces przeprowadzić pod kontrolą, dlatego że ewakuowało się imperium dysponujące bronią jądrową. W związku z tym, żeby nawet przypadkowo nie dopuścić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, to trzeba było ten proces utrzymać pod ścisłą kontrolą. Co wytwarzało pewną kłopotliwą sytuację, bo z jednej strony no, musiało to wyglądać spontanicznie, a z drugiej strony pozostawać pod kontrolą. Ale proszę Państwa, już Mahatma Gandhi przy próbie szczerości zauważył kiedyś, że nic nie jest tak kosztowne, jak stworzenie wrażenia ubóstwa i prostoty. Otóż nic nie wymaga tak skomplikowanych i żmudnych przygotowań, jak stworzenie wrażenia naturalności i spontaniczności. Każdy bywalec teatru to wie, że im bardziej naturalnie się aktor zachowuje na scenie, to tym więcej pracy musiał w to włożyć, tym więcej treningu. I w związku z tym, po tym pierwszym spotkaniu w Genewie, obydwaj przywódcy, znaczy Gorbaczow i Reagan, spotkali się w następnym roku w Reykjaviku na Islandii, gdzie już nastąpiły dalsze, konkretne, bardziej uzgodnienia. Wreszcie spotkali się po raz trzeci w 1987 roku w Waszyngtonie, gdzie jeszcze bardziej konkretne harmonogram i konkretne ustalenia, między innymi takie, które potem zostały retypowane do traktatu 2+4, tak zwanego traktatu moskiewskiego z 12 września 1990 roku. I jeszcze nawet ostatnie rozmowy były toczone już nie przez Reagana, tylko przez Gorbaczowa i Busha, prezydenta Busha, nowego prezydenta na Malcie. W każdym razie ten proces przebiegał pod ścisłą kontrolą, ale jednocześnie zawierał pewne elementy naturalności i spontaniczności. Nawet takie, że no, co to za rewolucja, kiedy wszyscy tyrani żyją sobie jak gdyby nic i umierają śmiercią naturalną. Chociaż jeden tyran powinien zostać spektakularnie obalony. Padło akurat na Mikołaja Czałczewskiego. No, pecha miał. Został rozstrzelany razem z żoną, przypłacił życiem ten eksperyment. No ktoś musiał, prawda, akurat na niego padło. Proszę Państwa, i to oczywiście, te spotkania, ustalenia przekładają się na sytuację w Polsce. Od 1985 roku, jeszcze w 1985 roku socjalizm jest najlepszym z ustroju ze Związkiem Radzieckim na czele, o czym trzy razy dziennie zapewnia nas Trybuna Ludu, Żołnierz Wolności, Radio Telewizja, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się tworzyć spółki nomenklaturowe. Co to były te spółki nomenklaturowe? W każdej gminie była pewna liczba stanowisk w sektorze publicznym, na których obsadzenie musiał wyrazić zgodę Komitet Gminny PZPR. I to się nazywało w żargonie partyjnym, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Gminnego. Podobnie w województwie pewna liczba stanowisk wymagała zatwierdzenia przez Komitet Wojewódzki i to się nazywało, że one są w nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego. Wreszcie w państwie obsadzenie pewnej liczby stanowisk wymagało zatwierdzenia przez Komitet Centralny i to się nazywało, że one są w nomenklaturze KC. I ludzi, którzy te stanowiska zajmowali, to skrótowo określano nomenklaturą partyjną. Nomenklaturą partyjną. I nazwa spółki nomenklaturowe oznacza, że nie każdy mógł wziąć w tych spółkach udział, tylko właśnie członkowie nomenklatury. To nie było zastrzeżone prawnie, ale było po prostu tak, było inaczej być nie mogło. Typowa sytuacja spółki nomenklaturowej wyglądała tak, że z jednej strony ta spółka zmonopolizowała zaopatrzenie przedsiębiorstwa państwowego, surowce, materiały, energię i tak dalej, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż wyrobów gotowych. Przechwytywała i od przodu, i od tyłu cały zysk przedsiębiorstwa, w którym zostawało trochę dymu. To był proces akumulacji pierwotnej kapitału, bo trzeba było przygotowywać się do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustroju. Wiadomo było, że jak Sowieci się wycofają, no to tutaj się ustrój zmieni. A w nowym ustroju się nie wiedzieliło, kto Lenina umie na pamięć, tylko ile ma na koncie, prawda, i czego jest właścicielem. I to był proces przygotowywania pod osłoną surowych praw stanu wojennego, to był proces zawłaszczania majątku państwowego, no czy krótko mówiąc, rozkradania majątku państwowego, bo innego przecież nie było. Innego przecież nie było. I dopiero z tego punktu widzenia lepiej rozumiemy ofertę polityczną, jaką złożył ludziom władzy pan Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Służby Bezpieczeństwa Jana Lesiaka, z którym prowadził tam rozmowy podczas przesłuchań. Dzięki ujawnieniu tych dokumentów, tych protokołów przez Instytut Pamięci Narodowej wiemy, że Jacek Kuroń przedstawił pewną ofertę. Ona wyglądała mniej więcej tak. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam wyeliminowaniu z podziemnych struktur ekstremnym, to my w zamian, jako jedyni reprezentanci strony społecznej, udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i gwarancji zachowania zdobyczy, które właśnie sobie czuła. Gdyby Jacek Kuroń przedstawił taką ofertę w 1982 roku, w 1983, to pułkownik Lesiak uprzejmie by go najwyżej zapytał: panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy? Ale w 1985 roku, z uwagi na te rozmowy Gorbaczowa z Reaganem, to ta oferta była już całkiem poważna. I najlepszym dowodem na to, że została z powagą potraktowana, to jest to, że ta oferta stanowiła treść umowy Okrągłego Stołu. Treść umowy Okrągłego Stołu. W tej sytuacji wypada nam wyjaśnić tylko, co to byli ci my, w imieniu których mówił Jacek Kuroń, no i co to była ta ekstrema. Otóż ekstrema to byli konkurenci polityczni albo przeciwnicy polityczni lewicy laickiej, której wybitnym reprezentantem był właśnie Jacek Kuroń. A co to była lewica laicka? Ano to byli dawni stalinowcy, którzy z różnych powodów i w różnych momentach zerwali z partią, pokłócili się z partią, a nawet wystąpili z niej, tworząc w pewnym okresie jeden z nurtów opozycji demokratycznej, tak zwaną lewicę laicką. Dlaczego lewicy laickiej tak bardzo zależało, żeby być jedynym reprezentantem strony społecznej i żeby w tym charakterze udzielić ludziom władzy, gwarancji zachowania i pozycji społecznej i zdobyczy? Żeby na to odpowiedzieć, musimy poddać analizie publicystykę Adama Michnika z lat 80. Głównie w podziemnym tygodniku Mazowsza, ale nie tylko. Od razu się zastrzegam, Michnik nigdy nie napisał tego w taki sposób, jak ja to powiem, bo ja to już przedstawiam Państwu w postaci gotowego destylatu. Ja jeszcze jedno muszę powiedzieć, ja Michnika nie lubię, ale uważam go za jednego z ludzi poważnych w Polsce. To znaczy człowieka, który wie, czego chce i potrafi to osiągnąć. Dlatego między innymi go nie lubię. Otóż Michnik, rozumowanie Michnika było mniej więcej takie. Walczymy z komunizmem. Dlaczego? No bo komunizm jest zły. A dlaczego komunizm jest zły? Bo komunizm tłumi każdą spontaniczną aktywność ludzi. To jest prawda. Ale jeżeli tak, to komunizm nie jest zły absolutnie. Ponieważ on wprawdzie tłumi tą złą, tą dobrą aktywność, ale tłumi również tę złą. A według Michnika w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. No i dopóki komunizm tłumi wszystkie takie spontaniczne przejawy aktywności ludzkiej, to tłumi również i te demony. No ale my z komunizmem walczymy. A od tak 80. roku to wiemy, że prawdopodobnie wygramy. No i co wtedy? I co wtedy? Wtedy już nic nie będzie tłumiło, nic nie będzie powstrzymywało tych demonów. One wyjdą na powierzchnię. No to do tego nie można dopuścić. Do tego nie można dopuścić. W związku z tym trzeba tak zrobić, żeby wprawdzie po obaleniu komunizmu już tej dobrej aktywności nie tłumić, ale tę złą tłumić nadal. No jak to zrobić? Proste rozwiązanie. Zapytać tych, co tłumili. Przecież oni najlepiej wiedzą. I tak się narodziła idea rozmów Okrągłego Stołu. Tyle tylko, że w tych rozmowach trzeba było być jedynym reprezentantem strony społecznej, w imieniu której można udzielić gwarancji i tak dalej. I tak się stało. I tak się stało, a przypomnę tylko, że po stronie tak zwanej rządowej, jak to się wtedy nazywało, absolutnym hegemonem polskiej sceny politycznej była razwiedka, czyli wywiad wojskowy. Generał Jaruzelski był człowiekiem wywiadu wojskowego, generał Kiszczak, on to od urodzenia chyba z wywiadu. Także widać to było nawet i po tych personalach. I z tego punktu widzenia to łatwiej nam odpowiedzieć na to pytanie zasadnicze. To w takim razie Trzecia Rzeczpospolita, czy była suwerenną formą państwowości polskiej, czy nie? Czy suwerenność polityczna, to znaczy możliwość samodzielnego decydowania o własnych formach życia zbiorowego, została zwrócona narodowi polskiemu, czy też zostały zwrócone jedynie pozory takiej samodzielności? Otóż wszystko wskazuje na to, że zostały zwrócone pozory takiej samodzielności. Myśmy się przekonali o tym bardzo szybko, bo już 4 czerwca 1992 roku, kiedy to za próbę ujawnienia agentury w strukturach państwa rząd Jana Olszewskiego został obalony właściwie w takich okolicznościach zamachu stanu. Ale dzięki temu przekonaliśmy się, mogliśmy przez moment zajrzeć za kulisy tej fasady i przekonaliśmy się, że tam funkcjonują jakieś przerażające mechanizmy, o których my nic nie wiemy. A to właściwie to one decydują o formach naszego życia zbiorowego, a nie ta fasada. I jeszcze więcej się dowiedzieliśmy z ustaleń sejmowych komisji śledczych, które potwierdziły najgorsze przypuszczenia, że istnieje jakaś grupa trzymająca władzę. Tutaj są wybory, zmieniają się rządy, a ta grupa cały czas jest ta sama, jakby nigdy nic. Że, co odsłoniła zwłaszcza komisja badająca aferę Orlenu, że nici wszystkich patologii zbiegają się w jednym punkcie, w wojskowych służbach informacyjnych. No to znaczy, że tam jest punkt ciężkości władzy. Poza strukturami konstytucyjnymi państwa, tam jest punkt ciężkości władzy, tam jest suwerenność polityczna. I to potwierdzało te przypuszczenia, że Trzecia Rzeczpospolita jest kolejną formą okupacyjną państwowości polskiej, ponieważ suwerenność polityczna nie została narodowi polskiemu zwrócona, zostały zwrócone tylko pewne zewnętrzne znamiona tej suwerenności, pewne zewnętrzne pozory. Natomiast punkt ciężkości władzy nadal był poza konstytucyjnymi organami państwa. Więc jeżeli mamy potraktować serio hasło budowy IV Rzeczypospolitej, to istotna różnica, bo mówimy, sprowadza się do tego, czy suwerenność polityczna zostanie zwrócona narodowi i punkt ciężkości władzy będzie spoczywał w konstytucyjnych organach państwa, czy też zostaniemy przy tej sytuacji, kiedy punkt ciężkości władzy, a więc suwerenność polityczna, jest gdzieś poza konstytucyjnymi organami państwa. A gdzie? A to my nie wiemy gdzie. I to jest jeden z elementów składających się na pojęcie Czwarta Rzeczpospolita, jeżeli mamy to pojęcie potraktować serio. Czy to hasło, czy ten program polityczny potraktować serio. Ale suwerenność polityczna to jest jedna tylko z postaci suwerenności. Drugą postacią suwerenności jest suwerenność ekonomiczna. Proszę Państwa, tu muszę trochę cyframi Państwa ponudzić, ale no nie będę rady, jak mówimy o pieniądzach, to musimy mówić cyfry. Bez tego się nie da. Możemy tylko mówić, że duże pieniądze, małe pieniądze, brudne pieniądze, czyste pieniądze, ale ile tego było, to musimy już cyfrę rzucić. Otóż w połowie ubiegłego roku Ministerstwo Finansów podało, że dług publiczny Polski przekroczył 500 miliardów złotych. To jest no, ani dużo, ani mało, ale raczej dużo. Co prawda w innych krajach jest więcej. We Francji na przykład na dzień 28 kwietnia tego roku dług publiczny przekroczył 1156 miliardów euro. Mówię o 28 kwietnia, bo sytuacja się zmienia. Dług publiczny francuski powiększa się z szybkością 1500 euro na sekundę. Więc być może dzisiaj już jest trochę więcej niż wtedy, ale to trzeba zajrzeć tam, żeby się o tym przekonać. Nasz dług publiczny wynosi już teraz powyżej 500 miliardów euro. Ten dług publiczny się cały czas powiększa i my, to znaczy, że my go nie spłacamy, my go powiększamy, natomiast my go tylko obsługujemy. w 2005 roku i w 2006 roku, trochę więcej, w 2005 na obsługę długu publicznego było przeznaczone 27 miliardów złotych. W ubiegłym roku trochę więcej, w tym roku, no zobaczymy, bo to jeszcze wszystko zależy od kursu walutowego, jak te koszty wyniosą, ale na pewno nie mniej niż 27 miliardów złotych. A to oznacza, że każdy człowiek w Polsce, na każdego człowieka w Polsce przypada około 700 złotych rocznie. Czy to dużo, czy mało? Bo warto to porównać z tym, ile przypada na jednego obywatela w Polsce, na jednego człowieka w Polsce, tych pieniędzy, które Polska otrzymuje z Unii Europejskiej, jako nadwyżka na wypłaconą składkę. W 2005 roku było to 152 złote. W ubiegłym roku było około 400 złotych, bo weszły dopłaty rolnicze. Natomiast no, 152 złote dostaliśmy, a musieliśmy oddać 700. Takie to są proporcje. Otóż, proszę Państwa, to ani dużo, ani mało, tylko tak pięcioosobowa statystyczna rodzina okazuje się, że musi oddać w tym roku około 4000 złotych tylko na obsługę długu publicznego. Tylko na obsługę długu publicznego. Politycznie to oznacza, jeszcze komu to musi oddać? Komu to musi oddać? Z analizy struktury inwestycji zagranicznych wynika, że zdecydowaną większość nabywców obligacji Skarbu Państwa, bo tymi papierami wartościowymi rząd pokrywa deficyt budżetowy, są inwestorzy zagraniczni. Ja ich, może mnie mało elegancko nazywam, lichwiarzami. Otóż oni w 2005 roku wartość inwestycji zagranicznych wynosiła 64 miliardy złotych, z czego 50 miliardów to były tak zwane inwestycje portfelowe, czyli zakup krótkoterminowych papierów wartościowych, a 45 miliardów, z tego 45 miliardów to był zakup obligacji Skarbu Państwa. Deficyt budżetowy w 2005 roku wynosił 35 miliardów, a obligacje lichwiarze kupili za 45. To znaczy, że pokryli cały deficyt budżetowy i zaległości z lat poprzednich. Ale to znaczy również, że te 700 zł, czyli te 4000 od statystycznej rodziny, to również im musimy oddać. A politycznie to oznacza, że kolejne rządy nie potrafią inaczej zapewnić płynności finansowej państwa, tylko poprzez sprzedawanie w niewolę własnych obywateli. Bo co może jeden król zaoferować drugiemu królowi? Trzy rzeczy. Ziemię, złoto i niewolników. No, ziemi to na razie tam nie oddajemy, złota nie mamy, więc zostaje tylko ten trzeci element. I tak się to właśnie odbywa. Bo istotą niewolnictwa nie jest to, że właściciel niewolnika bije, czy że go przerywa, czy tam go maltretuje w inny sposób. Istotą niewolnictwa jest to, że niewolnik musi pracować na swojego pana, czy mu się to podoba, czy nie. Więc my jesteśmy w takiej właśnie sytuacji. I coraz głębiej w tę sytuację brniemy, ponieważ kolejne rządy nie potrafią znaleźć innego sposobu zapewnienia płynności finansowej państwa, jak tylko poprzez sprzedawanie nas lichwiarskiej międzynarodówce w niewolę. Proszę Państwa, w odróżnieniu od nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, gdzie nowe teorie unieważniają teorie dawne, zwłaszcza jak są sprzeczne z nimi, w ekonomii tak nie jest. W ekonomii dawne teorie współistnieją z nowymi. I dlatego, mimo że nowe teorie są ekonomiczne, to w dalszym ciągu w gospodarce liczy się to samo co za Hammurabiego. Ilu kto ma niewolników. I dlatego międzynarodówka lichwiarska bardzo lubi rządy wrażliwe społecznie. Bo oni jej napędzają coraz to nowe rzesze niewolników, a niewolnicy nawet o tym nie wiedzą. Myślą, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Myślą, że to wszystko naprawdę, a to nie jest naprawdę. I proszę Państwa, niewolnik nie ma suwerenności. Nie ma mowy o tym, żeby niewolnik był suwerenny. To jest sprzeczność sama w sobie. Więc jeżeli my mamy ambicje, czy chcemy odzyskać suwerenność polityczną jako naród, to nie możemy tego celu osiągnąć bez odzyskania suwerenności ekonomicznej. I to jest drugi element składający się na pojęcie Czwarta Rzeczpospolita, jeżeli ten program mamy traktować poważnie. I wreszcie element trzeci, suwerenność państwowa. Proszę Państwa, 1 maja 2004 roku Polska została przyłączona do Unii Europejskiej, właściwie do Wspólnot Europejskiej, bo Unii Europejskiej jeszcze nie ma. To jest dopiero, bo ona powstanie jako podmiot prawa międzynarodowego, kiedy zostanie ratyfikowana konstytucja Unii Europejskiej. Ale w skrócie mówimy, że Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Co to oznacza z punktu widzenia geopolitycznego? To oznacza rozszerzenie na wschód, na Europę Środkowo-Wschodnią wpływów politycznych niemieckich. Ja powiem nawet więcej. To oznacza, że Niemcy po 90 latach wygrały pierwszą wojnę światową. Dlaczego tak mówię? Wystarczy porównać cele wojenne Cesarstwa Niemieckiego z 1916 roku z sytuacją, jaka się wytworzyła po 1 maja 2004 roku. Otóż cele wojenne Cesarstwa Niemieckiego można streścić w jednym słowie: Mitteleuropa. Mitteleuropa to była nazwa planu politycznego urządzenia środkowej Europy po zwycięstwie niemieckim. Plan ten zakładał utworzenie na obszarze Europy Środkowej państw formalnie samodzielnych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarce komplementarnej i peryferyjnej wobec gospodarki niemieckiej. No to 1 maja 2004 roku właśnie dokładnie to się stało. Niemcy to jest państwo poważne. Jeżeli jakiś cel sobie postawi takie państwo, państwo poważne, w tym się różni od innych państw, że po pierwsze potrafi sformułować swój interes państwowy, wyartykułować go i po drugie potrafi w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych ten cel, dążyć do tego celu wytrwale, pedantycznie i metodycznie. I Niemcy takim państwem są. Ustrój polityczny państwa niemieckiego w XX wieku zmienił się 4 razy. Cesarstwo, Republika Weimarska, Hitler, demokracja. A cele państwa niemieckiego nie zmieniły się nigdy, tylko się metody ich realizacji. Niemcy to jest państwo poważne. I w związku z tym Niemcy mają pewien problem z nami. Bo co się, spróbujcie Państwo postawić się w roli niemieckiego kanclerza. Wchodzi nam w ręce spore państwo środkowoeuropejskie i co my mamy z nim zrobić? No my musimy zadbać o ustanowienie tam administracji tubylczej, tak, żeby to wyglądało spontanicznie i naturalnie, ale żeby sytuacja była pod naszą kontrolą. Oczywiście. I to właściwie nie byłoby wielkim problemem dla Niemiec, dlatego że Niemcy nas znają dobrze, mają z nami doświadczenie. Wiedzą, że my pod silną ręką to się dobrze prowadzimy. Tylko jak ta ręka nie jest silna, to my zaczynamy tam coś wymyślać czy za. Ale jeszcze jedną rzecz wiedzą, że my pod silną ręką czasami ulegamy odruchom desperacji.